Okej, zanim zaczniemy, pozwolę sobie na drobną przechwałkę. Mniej więcej na początku tego roku dostałem nową pracę. Naprawdę bardzo ją lubię. Jeśli istnieje coś takiego jak wymarzona praca, to ja ją właśnie mam w tym momencie. Pracuję w gronie doświadczonych, utalentowanych ludzi, których bardzo szanuję, robię to co kocham i w dodatku dostaję za to pieniądze. Jedyny jej minus jest taki, że jeszcze nie wolno mi mówić o tym, czym się zajmuję, nawet w bardzo ogólnych zarysach. Co jest niesamowicie frustrujące, bo jestem tym bardzo podekscytowany i gdy tylko ten zakaz zniknie, uwierzcie mi, będziecie mnie prosić, żebym zamknął się w końcu na ten temat. Na szczęście w tym momencie istotne jest coś zupełnie innego. Moja nowa praca w pewnym momencie zmuszała mnie do częstych, wielogodzinnych podróży koleją między miejscowością, w której mieszkam, a Warszawą. Od razu zaznaczę, że nie było to dla mnie nieprzyjemnym doświadczeniem. Przeciwnie, zawsze bardzo lubiłem pociągi i większość mojego życia byłem w różnym stopniu zmuszony do długich podróży, więc chyba można powiedzieć, że stało się to moją drugą naturą. Z czasem nauczyłem się wykorzystywać ten czas do czytania, nadrabiania podcastów, słuchowisk albo po prostu patrzenia się w okno, wsłuchiwania się w stukotku i rozmyślania o czymkolwiek albo najczęściej o niczym. Myślę, że każda osoba, która tak samo jak ja spędziła znaczną część swojego życia na podróżach, doskonale zna ten podobny do transu stan, w który zapadamy gdzieś mniej więcej w momencie opuszczenia domu i z którego budzimy się gdzieś mniej więcej w momencie dotarcia do wyznaczonego celu. Jacek Dukaj napisał w Lodzie, że podróż to czas magiczny i jest w tym wiele prawdy. Dziś nie będziemy jednak rozmawiali o podróżach, przynajmniej nie bezpośrednio. Przedmiotem naszych dzisiejszych rozważań będą miejsca oraz przestrzenie, które miejscami nie są. Przyjrzymy się temu, w jaki sposób filozofia, nauka, sztuka i antropologia pomaga nam odnajdywać się w świecie i orientować w przestrzeni. O tym, jak myślimy o miejscach, jak je tworzymy i co się dzieje, gdy je opuszczamy. Nie będzie to wideoesej o wielkich ideach, ale o tych małych, co przynajmniej dla mnie nie oznacza, że mniej ciekawych. Wręcz przeciwnie. Poza tym porozmawiamy również o świetnej mandze oraz równie świetnej grze wideo. W normalnych okolicznościach tutaj pojawiłoby się ostrzeżenie przed spoilerami, ale obie rzeczy, o których będę dzisiaj opowiadał, są na tyle specyficzne, że w praktyce nie da się ich zaspoilerować, ponieważ posiadają absolutnie szczątkową fabułę, a ich siła opiera się na atmosferze i wizualiach, nie na intrydze czy niespodziewanych zwrotach akcji. Oczywiście tak czy inaczej będę unikał wspominania o konkretach, więc myślę, że to ten rzadki przypadek, w którym możecie obejrzeć całość bez obaw przed spoilerami. Zapraszam. Blame to sześciotomowa manga autorstwa japońskiego artysty komiksowego Tsutomu Nihei. Nihei jest o tyle interesującym mangaką, że jego artystyczne fascynacje obracają się głównie wokół europejskich i amerykańskich twórców, takich jak Moebius, Clive Barker czy Zdzisław Beksiński. To oraz fakt, że Nihei studiował architekturę, sprawia, że jego prace, szczególnie te wczesne jak Blame czy Biomega, mocno wyróżniał się na tle innych mang z gatunku sci-fi skierowanych do podobnej grupy wiekowej. Blame to niezwykły komiks. Jego akcja rozgrywa się, jak informuje nas pierwsza strona pierwszego tomu amerykańskiego wydania, może na Ziemi, może w przyszłości. Główny bohater mangi, Killy, podróżuje przez osobliwe ruiny całkowicie ztechnologizowanej cywilizacji. Nigdy do końca nie dowiadujemy się, kim lub czym jest Killy, skąd się wziął na tym świecie i co sprawiło, że podjął się swojej misji. Znamy jedynie cel tej misji. Odnalezienie kogoś, kto posiada geny ludzi sprzed upadku cywilizacji, ponieważ tylko takie osoby są w stanie powstrzymać niekontrolowany rozrost niemiejsca, w którym toczy się akcja. Właśnie, ruiny, które przemierza Killy, nie są szczątkami istniejącej przed laty cywilizacji. Niezupełnie. są rezultatem tego niekontrolowanego, ciągnącego się w nieskończoność rozrostu metropolii, która najpierw pokryła całą planetę, a potem, dzięki surowcom sprowadzanym z innych obszarów kosmosu, zaczęła nakładać na siebie kolejne warstwy zabudowań. Ten proces trwa nieprzerwanie i jedynie ktoś posiadający geny ludzi żyjących przed uruchomieniem maszyn jest w stanie powstrzymać dalsze narastanie megamiasta. Oznacza to, że główny bohater nie podróżuje od jednego miejsca do drugiego, podróżuje przez nieskończoną przestrzeń budynków, które nigdy nie były zamieszkane, ale zdążyły już popaść w ruinę, a cały czas powstają następne. To założenie sprawia, że rzeczywistość w Blame jest światem pozbawionym miejsc, za pomocą których główny bohater, jak i czytelnicy mogą orientować się w przemierzanej przestrzeni. To pierwsza interesująca sprawa, do której jeszcze wrócimy. Drugą jest natomiast sama natura apokalipsy, która przetoczyła się przez świat przedstawiony. Cywilizacja w Blame upadła nie dlatego, że miała za mało zasobów, by przetrwać, ale wręcz przeciwnie, dlatego, bo ma ich zbyt dużo i nie jest w stanie ich zagospodarować w sensowny sposób. To sprawiło, że w świecie przedstawionym ludzkość została sprowadzona do drobnych, wyobcowanych i zagubionych grupek ocaleńców, starających się przetrwać na wypranym z tożsamości technologicznym pustkowiu, nieustannie tworzonym przez nikogo dla nikogo. Jean Baudrillard nazwałby tę przestrzeń pustynią rzeczywistości. Szybkie pytanie na rozgrzewkę. Jak według Was brzmi definicja miejsca? To jedna z tych rzeczy, które są zaskakująco trudne do zdefiniowania, ponieważ są tak podstawowe i ogólne, że rzadko kiedy myślimy o tym, iż potrzebują definicji. Wszyscy wiedzą, czym jest miejsce. Miejsce to... cóż, miejsce. Jaki jest koń, każdy widzi. Wszędzie jest jakieś miejsce, prawda? W antropologii sprawa nie wygląda aż tak prosto. Antropologiczna definicja miejsca to przestrzeń, która posiada jakąś tożsamość. Ta tożsamość najczęściej bierze się z istniejących, teraz albo w przeszłości, znaczących relacji międzyludzkich, powiązanych z daną przestrzenią. Zarówno tych w skali mikro, jak i makro. Miejscem jest pokój, w którym mieszkacie. Wasze miejsce pracy, ale też kino, do którego chodzicie, stary żydowski cmentarz za miastem, centrum kultury, kościół, pomnik postawiony w hołdzie jakiejś postaci itd. Podejrzewam, że spora część z Was zaczyna już rozumieć różnicę między miejscem oraz przestrzenią. Ale na wszelki wypadek wytłumaczmy to jasno. Fizyczna, materialna przestrzeń istnieje wszędzie wokół nas, niezależnie od tego, co o niej myślimy. Miejsca to natomiast te punkty w tej przestrzeni, które z rozmaitych powodów uznajemy za na tyle znaczące, by je wyszczególnić i wyodrębnić. Za pomocą miejsc orientujemy się w przestrzeni jako istoty ludzkie, jako uczestnicy historii, jako obywatele jakiegoś kraju albo członkowie społeczności. Jeśli prześledzicie swój plan dnia, zauważycie, że wasze życia skupione są na konkretnych miejscach, pomiędzy którymi poruszacie się z pewną regularnością. Dom, szkoła, praca, ulubiona knajpa, kino, miejsce spotkań ze znajomymi. Gdy myślicie o swoim miejscu zamieszkania, gdy patrzycie na mapę swojej rodzinnej miejscowości albo miejscowości, w której mieszkacie od dłuższego czasu, jesteście w stanie wskazać kluczowe miejsca. Pomiędzy poszczególnymi miejscami na ogół istnieje jednak często duża przestrzeń, o której nie myślimy w ogóle, albo prawie w ogóle. A jeśli już, to najczęściej tylko w kontekście odległości, którą należy przebyć, by dotrzeć od jednego miejsca do drugiego. Są to przestrzenie, które w przeciwieństwie do miejsc nie posiadają żadnej tożsamości. Nie są upamiętnieniem jakiegoś wydarzenia, nikt w nich nie mieszka, nikt ich nie używa do znajdowania poczucia więzi z innymi ludźmi, realnej czy symbolicznej, nawet jeśli przebywają tam inni ludzie. Mowa tu o centrach handlowych, poczekalniach, dworcach kolejowych, przystankach, zaułkach, supermarketach czy autostradach. Przestrzeniach, które posiadają ustalone funkcje użytkowe, ale nie mają zakotwiczenia w ludzkiej tożsamości. Francuski antropolog i filozof Marc Ugy, autor książki Nie miejsca, wstęp do antropologii supernowoczesności, nadał tym przestrzeniom nazwę Nie miejsc. Od razu należy zaznaczyć to, że czy jakaś przestrzeń jest miejscem, czy nie miejscem, często jest bardzo subiektywne. Dla mnie dworzec kolejowy, na którym przesiadam się do drugiego pociągu, jest nie miejscem. Dla osób, które tam pracują, znają się z innymi pracownikami, może nawet kojarzą stałych podróżników, zdecydowanie jest to miejsce. Tym niemniej, wyszczególnienie oddzielnej kategorii antropologicznej dla nie miejsc ma pewien sens. Jeśli wejdziecie do pokoju obcej osoby, sam wygląd tego pomieszczenia może wam wiele powiedzieć o jej charakterze. Plakaty na ścianach, przedmioty na półkach albo ubrania przewieszone przez krzesło mogą wam powiedzieć bardzo wiele rzeczy o tym, kto w tym pokoju mieszka. Inaczej wygląda pokój nastolatka, inaczej pokój dorosłej osoby, inaczej pokój mężczyzny, inaczej pokój kobiety. Każde z tych pomieszczeń będzie miało odrębny charakter, ponieważ to osoby, które funkcjonują w danym miejscu, nadają mu ten charakter. Nie miejsca są natomiast przestrzeniami pozbawionymi indywidualnego charakteru. Podam wam pewien przykład. W trakcie mojego kursowania między miastami zdarzyło mi się w pewnym momencie odwiedzić jednego dnia trzy różne sklepy typu Biedronka, położone w trzech różnych województwach. Każdy z nich wyglądał identycznie. Ten sam metraż, taki sam rozkład towarów na półkach, ta sama muzyka i komunikaty sączące się z głośników. W pewnym momencie poczułem się trochę jak w którymś odcinku serialu Strefa Mroku, jakbym cały czas wracał do tej samej lokacji, niezależnie od tego, jak długą drogę przebyłem. To oczywiście tylko iluzja, po prostu sklepy sieci Biedronka mają odgórnie narzucony standard urządzania przestrzeni, którego muszą się trzymać. Ale mimo to nie byłem w stanie pozbyć się pewnego poczucia dezorientacji i niepokoju. Co jeśli wszystkie Biedronki są tak naprawdę portalami do jednego i tego samego miejsca w rzeczywistości alternatywnej i nieprzezorne osoby mogą utknąć między wymiarami i przepaść na zawsze? Myśl zbyt straszna, by ją rozważać. Od teraz będę chodził tylko do Tesco. Nie miejsca często mają taki właśnie wpływ na wiele osób. Wyjaśniliśmy już sobie, że ludzie używają miejsc, by orientować się nie tylko w fizycznej, materialnej przestrzeni, ale też w przestrzeniach historycznych i społecznych. Nic zatem dziwnego, że jeśli pojawimy się w przestrzeni, która nie ma zauważalnej tożsamości, dopada nas konfuzja i poczucie wyobcowania. Inaczej czujecie się wchodząc do pokoju obcej osoby, a inaczej oglądając meble w Ikei ustawione w ekspozycji mającej przypominać aranżację pokoju. W tym pierwszym przypadku zawsze istnieje zauważalne poczucie tożsamości, w tym drugim jedynie sztuczna, wystudiowana estetyka, która ma być ekspozycją reklamową, a nie miejscem do życia. Liminalność to neologizm wywodzący się pośrednio z łacińskiego słowa limen, oznaczającego próg. Termin liminalność zyskał popularność w latach 10. XXI wieku, gdy coraz większa liczba artystów, nie tylko młodego pokolenia, zaczęła fascynować się estetyką nie miejsc oraz unikalnym poczuciem dyskomfortu i niepokoju, które towarzyszy nam w przestrzeniach liminalnych. Nie jest to fascynacja aż tak znowu nowa, ponieważ już w latach 90. niektórzy autorzy fantastyki i horroru silnie wykorzystywali liminalność jako metodę wykreowania unikalnej atmosfery. Klasyczny horror jest na ogół ściśle związany z miejscami. Mamy bowiem nawiedzone domy, w których straszą upiory ich wcześniejszych mieszkańców, cmentarze, z których podnoszą się nieumarli, upiorne dworzyszcza zamieszkiwane przez wampiry itd. Na przełomie XX i XXI wieku wykrystalizował się jednak nowy gatunek fantastyki grozy, który znacznie mocniej fascynuje się nie miejscami i tym poczuciem egzystencjalnego niepokoju z nimi związanym. Mówię o New Weird, o którym dawno temu zrobiłem już jeden wideo esej, więc nie będę się rozwodził. W skrócie. New Weird to nurt fantastyki, który narodził się w latach 90. XX wieku, głównie z inicjatywy twórców horroru oraz autorów gatunkowych zmęczonych utartymi konwencjami typowej fantastyki. Wydaje mi się, że jedną z najpopularniejszych przedstawicielek tego gatunku jest Nigdzie bądź, powieść autorstwa Neila Gaimana stworzona na podstawie miniserialu telewizyjnego pod tym samym tytułem, do którego scenariusz napisał sam autor. Książkowa wersja, co jest wyjątkiem w tego typu sytuacjach, okazała się znacznie popularniejsza od swojego telewizyjnego pierwowzoru i od momentu jej premiery w latach 90. aż do dnia dzisiejszego zdążyła już zostać zaadaptowana jako komiks, słuchowisko i audiobook. Od lat mówi się również o planach na pełnometrażowy film kinowy. Nigdzie bądź to historia zbudowana na założeniu, że nie miejsca, dworce kolejowe, zaułki, stacje metra, nie tyle nie posiadają tożsamości, co mają ją, ale ukrytą przed światem. Może nawet mniej ukrytą, a bardziej niezauważalną, właśnie przez zmienną, tranzytową naturę tych przestrzeni. W praktyce nie różni się to znacząco od innych fikcyjnych światów zbudowanych na zasadzie drugiej rzeczywistości schowanej przed naszą, jak choćby świat czarodziejów z cyklu opowieściowym o Harrym Potterze, albo subkultury wampirzych klanów z gry fabularnej Vampir Maskarada. Gaiman wpadł jednak na doskonały w swej prostocie pomysł. O ile czarodzieje i wampiry utrzymują swój świat w sekrecie za pomocą głębokiej konspiracji i przykładają olbrzymią wagę do tego, by zwyczajni ludzie nie dowiedzieli się o jego istnieniu, o tyle mieszkańcy Londynu Pod, czyli alternatywnej wersji Londynu, w którym to mieście toczy się akcja Nigdzie bądź, chcą być zauważeni. Problem polega na tym, że zwyczajni ludzie nie zwracają na nich uwagi i szybko zapominają o spotkaniach z nimi. Liminalni ludzie w liminalnych przestrzeniach zmuszeni są zatem budować własną społeczność. Co jest o tyle niebezpieczne, że w niemiejscach również mieszkają inne stworzenia. Powiem to od razu, uwielbiam Nigdziebądź, czytałem tę książkę chyba z 10 razy i zapoznałem się ze wszystkimi jej wersjami, dlatego bardzo ją polecam. Nawet ja muszę jednak przyznać, że fabularnie jest ona wyjątkowo sztampowa i historia leci punkt po punkcie według schematu campbellowskiej podróży bohatera. W tym konkretnym przypadku nie jest to jakimś wielkim problemem, co nie zmienia faktu, że jako taka może trochę rozczarować, bo to po prostu historyjka fantasy w bardzo fascynującym świecie przedstawionym. Ale jak już mówiłem, ja ją kocham. Tak jak teraz o tym myślę, to chyba będę musiał zrobić cały oddzielny wideoesej wyłącznie o Nigdziebądź, bo ten tekst jest jednocześnie bardzo fascynujący i bardzo frustrujący. Dokładnie w takich proporcjach by był wyśmienitym tematem do analizy. Ale dość już o tym. Gaiman miał świetny pomysł, ale mimo wszystko nadal obudował swoją historię bardzo złożoną mitologią świata przedstawionego. To z kolei oznacza, że świat przedstawiony jest dziwny, obcy i groźny, ale w zasadzie zrozumiały i rządzący się stosunkowo spójnymi zasadami, których przestrzeganie gwarantuje przeżycie. Tymczasem spora część współczesnych dzieł kultury eksplorujących liminalność pełni wykorzystuje najmocniejszy punkt niemiejsc – ostentacyjne niedookreślenie. Jednym z takich dzieł jest Nisans. Nisans to komputerowa gra eksploracyjna autorstwa jednoosobowego studia deweloperskiego Limas 5. Termin gra eksploracyjna oznacza, że główną atrakcją zabawy jest nie walka, elementy zręcznościowe, rozwiązywanie zagadek czy skradanie się, ale cieszenie się samym środowiskiem gry. Te mechaniki rozgrywkowe, które właśnie wymieniłem i wiele innych, mogą pojawiać się w grach eksploracyjnych, ale najczęściej są drobne, nie grają większej roli i są ściśle podporządkowane eksploracji, czyli podróżowaniu po świecie przedstawionym, cieszeniu się jego estetyką, zasadami funkcjonowania i poznawaniu jego historii. Gry eksploracyjne swego czasu budziły wiele kontrowersji wśród graczy, którzy zarzucali im pretensjonalność oraz fakt, że nie stanowią żadnego wyzwania, ani nie angażują odbiorców w aktywny sposób. A większość z nich można sprowadzić po prostu do wirtualnych muzeów, w których gracz jest jedynie pasywnym obserwatorem. W latach 10. XXI wieku popularne było określanie tego typu gier pogardliwym terminem symulatory chodzenia. Obecnie gry eksploracyjne są raczej niszowym gatunkiem, ale jeszcze 10 lat temu takie tytuły jak Dear Esther, Gone Home czy The Vanishing of Ethan Carter regularnie były przedmiotem dyskusji w growym mainstreamie. Nisans ukazało się w 2014 roku, ale nawet wtedy nie cieszyło się zbyt wielką popularnością. A szkoda, bo to prawdziwy unikat. Fabuła gry jest nam przedstawiona w całości na samym początku zabawy za pomocą trzech krótkich słów. Lucy się zgubiła. To jedyny kontekst wydarzeń rozgrywających się w Nisans, który mamy. Możemy zakładać, że Lucy to imię głównej bohaterki, ale nawet to nie jest do końca pewne. Akcja gry toczy się w zamkniętej megastrukturze skonstruowanej z nieoteksturowanych brył. Nigdy nie dowiadujemy się, czym jest ta struktura, ani tego, kto i w jakim celu ją stworzył. Niektóre pomieszczenia i korytarze narzucają skojarzenia z wnętrzem statku kosmicznego, niektóre z placami budowlanymi, a niektóre z budynkami mieszkalnymi. Ale żadne nie pełnią takich funkcji. Świat Nisans jest dziwny, obcy i pusty. I groźny, ale w bardzo specyficzny sposób. Gra niemal nigdy nie stwarza dla głównej bohaterki aktywnego zagrożenia. Ryzyko związane z eksploracją prawie nigdy nie wiąże się z umyślnym działaniem jakichś zewnętrznych sił. Po prostu sam świat jest zupełnie nieprzystosowany do tego, by przebywał w nim ktoś taki jak Lucy. To właśnie to poczucie wyobcowania i przekonania, że znaleźliśmy się w przestrzeni, która nie jest przeznaczona dla nas i najprawdopodobniej nie jest tak naprawdę przeznaczona dla nikogo, sprawia, że Nisans jest tak unikalną grą. Sam tytuł jest francuskim słowem oznaczającym narodziny, które są symbolicznym momentem przejścia między nieistnieniem i istnieniem. Twórca gry ewidentnie inspirował się mangą Blame, ale w przypadku Nisans nie mamy nawet tej odrobiny kontekstu, którą dostarczał nam komiks. Mamy tylko przestrzeń, której nie umiemy nazwać ani określić. I to właśnie, w połączeniu z monumentalnością absolutnie wszystkiego, co napotykamy w tej grze, sprawia, że jest ona aż tak przytłaczająca. Kto w rzeczywistości zamieszkuje przestrzenie liminalne? Cóż, wiele wskazuje na to, że młodzież. Z szeroko zakrojonych badań przeprowadzonych w 2012 roku przez włoski Uniwersytet Bergamo wynika, że współczesne nastolatki wykorzystują nie miejsca, takie jak centra handlowe, do socjalizowania się w świecie poza internetem. Nie jest to w żadnym razie fenomen wyłącznie włoski. Niedawny artykuł z Vice opowiada o współczesnym fenomenie kultury lotnisk, w ramach której młodzież, szczególnie ta z rodzin niezamożnych, spotyka się w takich miejscach jak lotniska, dworce i przystanki. To prawda, że dzięki mediom społecznościowym wiele relacji społecznych młodych i nie tylko młodych ludzi przeniosło się do internetu, ale nie znaczy to, że znika potrzeba przebywania z innymi w fizycznej przestrzeni. Problem polega na tym, że współcześnie mamy do czynienia z erozją bezpiecznych, niekosztownych miejsc przeznaczonych dla młodzieży. Jak mówi jedna z bohaterek artykułu:
większości moich przyjaciółek nie stać na puby, kluby czy festiwale, a parki i spacery po okolicy często wiążą się z dokuczliwymi zaczepkami. Domówki są na ogół gówniane, ale na lotniskach wszyscy zachowują się bardzo przyjaźnie i często są rozmowni, ponieważ albo czekają na czyjeś przybycie, albo na własny kurs. Jeśli dzieje się coś złego w pobliżu, zawsze jest ochrona. Ale nikt nie przychodzi na lotnisko, by sprawiać kłopoty. Może z wyjątkiem terrorystów. Ale nigdy nie jesteś agresywnie nagabywana przez chłopaków, jak w innych miejscach.
Jest w tym coś niesamowicie smutnego. Młodzież pozbawiona jest dostępu do przestrzeni społecznych stworzonych specjalnie dla niej, więc musi szukać substytutów takich miejsc i znajduje je w przestrzeniach liminalnych, miejscach dla nikogo, nie miejscach. Nic dziwnego, że to właśnie do młodych ludzi najsilniej przemawia estetyka liminalności. Estetyka, wbrew pozorom, rzadko kiedy jest po prostu przypadkowym stylem, który zyskał popularność bez żadnego powodu. Najczęściej estetyka, jak każdy aspekt otaczającej nas kultury, jest wyrazem jakiegoś głębszego sentymentu, przeważnie nieuświadomionego. Jak te nowe mikrogatunki muzyczne, lo-fi, hip-hop i vaporwave, które stanowią odzwierciedlenie naszej obecnej kultury, opartej na repetycjach, odtwarzaniu zniekształconej przeszłości i nostalgii. Wierzę, że za liminalnością, estetyką bezosobowej, opustoszałej, odartej z tożsamości przestrzeni, również stoi podobny sentyment. Wróćmy jeszcze na chwilę do Blame. I do Biedronki, i do Marka Fischera, ponieważ jest to wideo esej mojego autorstwa, więc najwyraźniej nie może obyć się bez Marka Fischera, ale skupmy się na razie na Blame. Świat przedstawiony w tej mandze jest tak upiorny i budzący poczucie wyobcowania, ponieważ jego rozrost wymknął się spod kontroli i przestał sprzyjać rozwojowi cywilizacji, a zaczął ją niszczyć całym swym nieskończonym rozmiarem. To system, który przez swoją nadprodukcję wyalienował ludzi, którym pierwotnie miał służyć. Ten szkodliwy i niepowstrzymany system nadal ma swoich obrońców, ślepo polujących na ludzi potencjalnie zagrażających jego istnieniu. Nie wiem, czy taki był zamysł Tsutomu Niheiego, autora mangi, ale trudno jest mi patrzeć na megastrukturę z Blame inaczej niż na metaforę schyłkowego kapitalizmu. Mark Fisher odwoływał się do idei nie miejsc w swojej książce Ghosts of My Life, gdzie zresztą bezpośrednio powiązał rozrost nie miejsc z rozwojem kapitalizmu. Żyjemy w świecie metodycznie obdzieranym z miejsc i zastępowanym niemiejscami. Osiedlowe sklepy spożywcze, w których klienci znają ekspedientów z imienia, wypierane są przez wielkie supermarkety i sklepy franczyzowe, świetlice, centra kultury i biblioteki, zastępowane są ich komercyjnymi odpowiednikami. Atomizacja społeczeństwa sprawia, że coraz trudniej znaleźć jest nam przestrzenie do socjalizacji, które byłyby prawdziwie wspólne, a nie należące do tej czy innej korporacji i podporządkowane jej partykularnym interesom. To jest świat, który zostawiamy następnym pokoleniom. Dzięki za obejrzenie i wysłuchanie mojego kolejnego wideo eseju. Mam nadzieję, że nie był on dla Was całkowitą stratą czasu. Co do omawianych dziś rzeczy, książka Barka Uzi, która pośrednio zainspirowała mnie do podjęcia tematu nie miejsc i przestrzeni liminalnych, o ile mi wiadomo, nie ukazała się w języku polskim. A szkoda, bo to naprawdę inspirujący tekst, na który już od dawna ostrzyłem sobie zęby. Zaskoczyło mnie to, że autor sporo miejsca poświęca temu, jak antropologia stosuje pewien podwójny standard odnośnie tego, czy bada kultury uznawane przez siebie za egzotyczne i tego, jak podchodzi do tych, w których żyjemy. Autor stara się zasypać tę przepaść i prowadzi go to do bardzo wielu interesujących wniosków. Jeśli nie miejsca wpadną Wam kiedyś w ręce, naprawdę polecam. Blame natomiast w całości ukazał się w naszym kraju nakładem wydawnictwa JPF. Tak się składa, że jestem szczęśliwym posiadaczem limitowanego, powiększonego wydania komiksów w twardej oprawie. Mniej kosztowne wydanie jest, o ile się dobrze orientuję, nadal do kupienia, choć zdobycie pierwszych tomów serii może wymagać nieco wysiłku. Osobiście bardzo polecam, ale muszę ostrzec, że ta manga jest naprawdę specyficzna. Momentami przypomina bardziej fabularyzowany artbook niż konwencjonalny komiks. Przy okazji polecę również jednotomową mangę Noise, która stanowi prequel Blame i dostarcza głównej serii naprawdę sporo kontekstu. Noise jest już odrobinę bardziej konwencjonalną opowieścią, z naciskiem na odrobinę, i sam w sobie jest o tyle interesujący, że każdy rozdział tego komiksu narysowany jest w nieco innym stylu, wzorowanym na estetykach ulubionych artystów Niheiego. Drugi rozdział jest hołdem poświęconym twórczości polskiego malarza Zdzisława Beksińskiego, a miłośnicy tego artysty od razu rozpoznają kilka nawiązań i cytatów do jego twórczości. Poza tym Blame doczekał się kilku animowanych adaptacji. Wszystkie są bardzo ciekawe i same w sobie stanowią świetną rozrywkę, ale moim skromnym zdaniem żaden nie dorównuje pierwowzorowi. Najpopularniejszą adaptacją jest chyba film pełnometrażowy wyprodukowany kilka lat temu przez studio animacyjne Polygon Pictures. W chwili, w której nagrywam ten materiał, pełnometrażowego Blame można obejrzeć na Netflixie. Film adaptuje skromny wycinek mangi, ale na szczęście opowieść jest na tyle luźna, że brak szerszego kontekstu w tym przypadku nie przeszkadza. Co do Nisans, mam dobrą wiadomość. O ile pierwotnie gra była komercyjnym produktem sprzedawanym na platformie Steam, o tyle od jakiegoś czasu jest udostępniana przez autora nieodpłatnie. Gra nie ma zbyt wielkich wymagań sprzętowych i nie wymaga również jakichś specjalnie wielkich umiejętności manualnych do jej obsługi, więc z czystym sumieniem mogę polecić ją wszystkim. Jeśli po wysłuchaniu mojego wideoeseju uważacie, że to może być coś, co przypadnie wam do gustu, zachęcam do spróbowania. Gra ma naprawdę prostą mechanikę rozgrywkową, polegającą na tym, że postać głównej bohaterki jest w stanie biegać sprintem, jeśli osoba grająca będzie na bieżąco regulowała jej rytm oddechu poprzez klikanie w rytm jej kroków. Początkowo może wydawać się to skomplikowane, ale bardzo szybko okazuje się, że to bardzo przemyślana, przyjemna mechanika, która urozmaica przemieszczanie się po świecie gry. Linki do wszystkich rzeczy, o których dzisiaj mówiłem, oraz do wielu innych materiałów, które mogą was zainteresować, znajdziecie w opisie. Poza tym znajdziecie tam również linki do moich mediów społecznościowych oraz do mojego Patronite'a, jeśli zdecydujecie się wspierać mnie finansowo. A warto to robić, ponieważ osoby patronujące, które subskrybują drugi próg, otrzymują regularny dostęp do wcześniejszych materiałów produkcyjnych, takich jak scenariusze i grafiki, a także możliwość przedpremierowego obejrzenia moich najnowszych wideoesejów. Chciałbym również skorzystać z okazji i podziękować Asi za użyczenie mi swoich strun głosowych na potrzeby tego nagrania. Asia prowadzi bloga 19/4 oraz audycję Dancing in Dystopia w Radiu Kapitał. Naprawdę bardzo polecam. Linki tam gdzie zawsze, czyli w opisie. I to już tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.